Leki z zielonej apteki.
Tomasz Olszewski, dzień dobry. Dorota Grącka, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zielarka, fitoterapeutka, naturoterapeutka. Dzisiaj będziemy kisić.
Tak.
Ja przyznam, że od bardzo krótkiego czasu, od bardzo niedawna zacząłem kiścić kapustę kiszoną. No, znaczy kiścić kapustę nakiszoną, bo uznałem, że po pierwsze ceny nie do końca mnie satysfakcjonują, te, które obserwuję na targowisku idące tradycyjnie przed świętami w górę, a po drugie stwierdziłem, że można kupić już taką poszatkowaną kapustę gotową, pyszną, jak się nie ma szatkownicy, tak jak ja, bo gdzieś zapodziałem, to robota jest ułatwiona, tylko dwie łyżki soli i już.
Tak. I ile dni trzymasz, żeby ci się ukisiła?
Ja odczekuję 7 dni. W warunkach takich na półpiętrze, gdzie jest temperatura no taka 12-13 stopni, w wyższej temperaturze byłoby to szybciej na pewno.
O tak, tak, dokładnie. Temperatura ma tutaj duże znaczenie. A zastanawiałeś się kiedyś nad różnicą między fermentacją a kiszeniem?
Różnica nad, między, znaczy zastanawiałem się wielokrotnie, robiąc na przykład wina kiedyś, fermentowały, a nie kisiły się, aczkolwiek zdarzało się, że się ocet zrobił.
No właśnie, tak, bo tak jak się mówi, że każdy kwadrat jest prostokątem, ale już nie każdy prostokąt jest kwadratem, prawda? Tak każde kiszenie jest fermentacją, ale nie każda fermentacja jest kiszeniem. Bo mamy rzeczywiście różne rodzaje fermentacji i tak jak powiedziałeś, alkoholowa jest jedną z nich, mlekowa jest inną, no bo jogurt też jest produktem fermentacji, prawda? Tak jak i wino, ale też i ocet. Tutaj już mamy fermentację też tlenową, bo jak o octach żeśmy rozmawiali, to pamiętamy, że nie zakręcaliśmy ściśle tego słoja, prawda? Tylko zostawialiśmy albo pokrywkę lekko położoną, albo gazę czy kawałek materiału, prawda? Okręconego przy wieczku, zamiast wieczka. Także warto tutaj trochę takiej definicji, bo czasami używamy zamiennie, mówiąc kiszenie czy fermentacja, co oczywiście może być poprawne przy tych założeniach, o których powiedziałam.
No jeszcze jest taki dość poważny spór w narodzie, wynikający z tego, polegający na tym, czy to kiszona, czy kwaszona ta kapusta. A niektórzy twierdzą, że to samo, a inni mówią, że absolutnie nie to samo.
No tak, bo kiszenie, no to tutaj mamy ten proces, który zachodzi w obecności drożdży, bakterii. Przy kwaszeniu dodaje się octu spirytusowego i to już nie jest kiszenie, no bo ten ocet nam zakwasza oczywiście kapustę, ona też robi się miększa. Niemniej jednak pamiętajmy, że wszystko to, co z octem takim mocnym, spirytusowym, to nie będzie dobrze działało na naszą florę jelitową w odróżnieniu od kiszonej kapusty na przykład, czy wszystkiego innego, bo kisić możemy naprawdę wiele rzeczy, gdzie będzie to wspierało naszą florę jelitową w bardzo pozytywny sposób.
No to jest taki chyba doskonały czas na kiszenie, bo tych owoców, czy też warzyw świeżych już coraz mniej takich, no takich pełnokrwistych powiedziałbym. Już czasami są trochę takie bladawe, już są trochę dotknięte zębem czasu, a kiedy sobie zakisimy, to możemy się nimi cieszyć aż do przyszłego sezonu.
No właśnie, bo przecież kiszenie to obok solenia czy suszenia jedna z lepszych metod przedłużania przydatności do spożycia produktów. I tu akurat mówimy o warzywach czy owocach, bo owoce też możemy kisić. I oprócz popularnej oczywiście kapusty, którą sam zacząłeś teraz kisić, czy ogórków, no to ukisić możemy i rzodkiewkę, i cukinię, i kalafior, i marchewkę, i pietruszkę, i seler, i co nam się żywnie podoba. I owoce, tak, możemy ukisić, jabłka, cytryny, zresztą kiszone cytryny są szeroko wykorzystywane w kuchni marokańskiej, bo trochę sobie też o tym poczytałam, byłam nawet na takich warsztatach z kuchni marokańskiej i sama też cytrynę kisiłam, co było ciekawym doświadczeniem, bo nie spodziewałam się takiego smaku. Przestaje być cytryna kwaśna, bo oczywiście również sól jest potrzebna tutaj do takiego ukiszenia, tak jak i ty użyłeś soli, aczkolwiek nie zawsze, żeby uzyskać ten efekt, sól jest niezbędna. Ona oczywiście bardzo nam się przydaje w procesie kiszenia, bo blokuje rozwój tej patogennej flory, blokuje rozwój pleśni, która nam może zniszczyć naszą kiszonkę.
A jeśli chodzi o samą sól, bo ja pamiętam, że kiedyś czytałem o tym, że prowadzono badania i na przykład przy konserwacji mięsa ta sól tak zwana ważona nie sprawdzała się, że musi być to ta jednak sól prawdziwa, szara, kamienna, z mikroelementami, ze wszystkim, a nie takie białe coś o słonym smaku, ale pozbawione tych własności.
No tak, najlepsza jest ta nasza sól kamienna, czy kłodawska, czy bocheńska. Ona oczywiście ułatwia nam kiszenie i właściwie we wszystkich przepisach, które ja widziałam, ta sól jest zawarta i nie przeszkadza ona oczywiście tym bakteriom fermentacji mlekowej, no bo tutaj na tym nam zależy. Ona utrudnia nam mnażanie się tym szkodliwym bakteriom, ale z drugiej strony też sól w takiej kiszonce świetnie konserwuje nam tą kiszonkę, a poza tym, co zresztą widać, jak zaczynamy przygotowywać tą naszą kiszonkę, sól pobudza wydzielanie soku z fermentowanych warzyw. Ja kiedyś przygotowywałam w taki sposób kiszonkę, że w ogóle nie dodawałam solanki, czyli soli rozpuszczonej w wodzie, a po prostu każdą warstwę utartych warzyw, bo robiłam tarte warzywa kiszone. Tam była marchewka, pietruszka, seler, czosnek, co tam właściwie miałam pod ręką. Tak mi się pomyślało, robiąc zupę, że a może jeden słoik zrobię sobie takich ukiszonych warzyw i przesypywałam po prostu solą, mocno ugniatając taką drewnianą pałką. I rzeczywiście te soki z warzyw dosyć szybko się wydzielały na tyle, że nie musiałam nawet dolewać solanki, a miałam płyn wystający powyżej tych warzyw, które wrzuciłam do słoika. Także ta sól nam się przydaje, ale oczywiście nie każdy może sól, tak, i chciałby ją wyeliminować, to wtedy, żeby przyspieszyć i umożliwić ten prawidłowy proces kiszenia, możemy po pierwsze dodać więcej czosnku, bo jak wiemy, on będzie te patogenne bakterie niszczył i też jeśli mamy starter, czyli z poprzedniej kiszonki mamy sok na przykład z kiszonej kapusty, czy z ogórków, czy z kiszonych warzyw, warto zawsze sobie zatrzymać trochę w lodówce, to dodajemy tego startera i to właśnie on będzie nam tą fermentację stabilizował i co najważniejsze tak naprawdę, zapobiegnie psuciu się kiszonki.
Czyli ten starter zadziała troszeczkę tak jak tak zwana matka drożdżowa przy robieniu wina na przykład.
Na przykład, tylko warto wiedzieć, że wystarczy nam jedna łyżeczka na litr wody takiego startera. Dlaczego to jest ważne? Bo na przykład jeżeli mamy starter z kiszonych ogórków, a zaczynamy kisić buraki, no i chcemy tego startera dodać, no to jeżeli go dodamy za dużo, to nasze buraki będą smakowały ogórkami. Z kolei z drugiej strony, jak za kwasem z buraków będziemy chcieli kisić ogórki, czyli dodać jako starter, no to po prostu te ogórki będą w kolorze buraczków.
Ja widziałem, że sok z buraków, czy też zakwas z buraków robi się bardzo popularny na targowiskach. W wielu miejscach można go kupić. Nawet widziałem na targowisku we Wrzeszczu pana, który na swoim stoisku ma taki baniak z kranikiem, że na szklanki można kupić na miejscu, po prostu wypić sobie.
No proszę.
I to bardzo pocieszające jest, natomiast wiem też, że niektórzy mają pewien problem, nazwijmy to gastryczny, związany z wypiciem takiej szklanki zakwasu z buraków.
Mm-hmm. Tak, to prawda. Są osoby, dla których taki kwas wlewany do żołądka, no niestety powoduje ból. I to bardzo silny, albo pieczenie, takie uczucie właśnie pieczenia nie tylko w żołądku, ale i w gardle. Niektórzy porównują ten ból do takich kamieni, które by się tam ocierały jeden o drugiego. Rzeczywiście osoby, które mają nadkwasotę żołądka, czyli bardzo podniesiony poziom kwasu żołądkowego, mogą mieć tego typu dolegliwości. Też osoby, które mają jakby to powiedzieć ładnie, zimno w żołądku, czyli zaburzone trawienie i teraz tutaj wleją sobie taki zimny płyn, to oczywiście może być, ale nie musi zakwas, każdy płyn z lodem czy taki wyciągnięty z lodówki, a tak jak mówisz, pan na rynku, no teraz mamy w okolicach 0 stopni, więc ten zakwas jest raczej zimny, praktycznie jak z lodówki, może to powodować dolegliwości gastryczne. Także tak patrząc z punktu widzenia medycyny chińskiej, najlepiej pić zakwas z odrobiną ciepłej wody, przy czym tutaj trzeba uważać, bo jeżeli woda będzie za gorąca, to my te dobre bakterie kwasu mlekowego po prostu zniszczymy, ale przecież też używamy zakwasu do gotowania barszczu, no święta idą i właśnie po to też często ten zakwas buraczany w domach się robi. No i tutaj rzeczywiście w procesie gotowania te bakterie są niszczone, ale jeśli chcemy, aby nasza zupa zawierała te bakterie, to możemy już po nalaniu do talerza czy do wazy, o ile ta zupa nie jest bardzo gorąca, dodać tego zakwasu i te bakterie tam nam się pojawią, no oczywiście dla naszego zdrowia.
A czy jeśli ktoś właśnie ma te wspomniane dolegliwości, bo to też pewnie może być refluks jakiś i wtedy po wypiciu takiego zakwasu nie czuje się najlepiej, to powinien zrezygnować czy jakoś dawkować, tak jak mówiłaś, pół na pół z, powiedzmy z ciepłą wodą, żeby troszeczkę rozcieńczyć stężenie?
Znaczy, jeżeli problem jest z nadkwasotą i osoba ma dolegliwości typu są już nadżerki w żołądku, uszkodzona jest śluzówka, no to w pierwszej kolejności należałoby to wyleczyć oczywiście. Natomiast co można spróbować zrobić? No na przykład zrobić zakwas, który krócej będzie stał, czyli nie będzie tak mocno ukwaszony, będzie delikatniejszy i też można zrobić zakwas z tych buraków podłużnych, czyli nie te nasze takie okrągłe, najczęściej stosowane, ale są też takie podłużne, które zazwyczaj są delikatniejsze po ukiszeniu i słodsze niż te okrągłe. Także można próbować i tak jak powiedziałeś, właśnie dolać trochę ciepłej wody, pić w rozcieńczeniu. Może dolegliwości będą mniejsze albo wcale.
Te podłużne, bo ja właśnie zauważyłem ostatnio, że te podłużne wyszły mi zdecydowanie przyjemniejsze w odbiorze. Mało tego, zdarzało mi się, że przy tych okrągłych pojawiała mi się pleśń. Natomiast przy tych podłużnych mi się nie pojawiła pleśń. I pomyślałem sobie, to one od tej pory będą moje ulubione.
No tak, pleśń, żeby się nie pojawiła, to warto ze dwa razy dziennie mieszać ten zakwas. Oczywiście nie każdy ma czas albo nie każdemu się chce, choć warto rano i wieczorem zamerdać, że tak powiem. Niektórzy też dodają skórkę chleba, takiego żytniego na zakwasie i czasami albo za późno go wyjmą, albo zostają okruszki, no i niestety wtedy też jest ryzyko, że no, po prostu zepsuje nam się ten zakwas, on się już do niczego nie nadaje, na pewno nie do jedzenia, co najwyżej na kompost. Natomiast możemy nie dodawać skórki chleba. Może też się okazać, że solanka była za słaba, bo niektórzy obawiając się tej soli po prostu dają jej za mało. I wtedy no niestety ta pleśń może się pojawić, no bo to są jednak warzywa korzenne, z wilgoci wyciągnięte i wiadomo, że na powierzchni oprócz dobrych drożdży i dobrych bakterii mogą znaleźć się też no, niepożądane pleśnie.
To ile tej soli, żeby było dobrze, żebyśmy mieli pewność, że nam się nie zmarnuje, a jednocześnie, żeby nie przesadzić, bo ja daję około 2 łyżek stołowych na kapustę. I na buraki podobnie, no 1,5 łyżki stołowej soli, tylko że buraki wiadomo, że zalewam solanką, a kapustę tylko przesypuję solą, odczekam pół godziny, aż zmięknie i upycham do wiaderka.
Znaczy tutaj, jeżeli są pewne różnice, znaczy ja uważam, że warto eksperymentować i próbować, ale jeżeli robimy po raz pierwszy, no to taka podręcznikowa ilość to jest 25 gramów soli na litr. Czyli mamy takie stężenie 2,5%, to do naszych kiszonek. Natomiast jeżeli chcemy robić sok, no to tej soli dajemy mniej, tak? To wystarczy łyżeczka na litr wody i spokojnie dobry sok zakwas uzyskamy. Natomiast tam, gdzie pojawiają się już warzywa, owoce, też w całości, które potem będziemy zjadać, nie wyjmujemy ich, no to one same w sobie, jak już dodamy, będą nam zmniejszać stężenie roztworu soli, no bo one też zawierają swój sok, który wypuszczą, także to też będzie się robiło coraz słabsze. Także podręcznikowo roztwór 2,5%, czyli 2,5 grama na litr, ale tutaj zachęcam do eksperymentów i sprawdzania. Wiem, że w trakcie takich eksperymentów czasami może nam się jakaś nasza kiszonka zepsuć.
Takie rozpoznanie walką, jak to mówią w wojsku.
Tak, dokładnie, dokładnie.
A na kalafiora to ile będę czekał, jeżeli postanowię sobie zakisić przed świętami? Zdążę jeszcze?
Zdążysz, oczywiście, że tak. I też zależy, czy wolisz takie bardziej chrupiące warzywa, czy bardziej rozciapane, jak ja to mówię. Ja wolę takie chrupiące, więc jeżeli temperaturę masz taką na tym półpiętrze 12-13 stopni, no to rzeczywiście ten tydzień powinno być ok, aczkolwiek jeszcze zależy, ile dodasz soli, tak? Czy ta temperatura rzeczywiście będzie stabilna, czy będziesz mieszał, nie będziesz mieszać. Ja bym próbowała, bo przecież co szkodzi nam sprawdzić, odkręcić, posmakować. Przecież surowy kalafior też jadamy, więc otruć się nie otrujemy, jeśli on nie będzie kiszony, a możemy sobie właśnie w drodze prób i błędów dobrać tą twardość, bo są osoby, które lubią bardzo miękkie warzywa, a też moja koleżanka, która kiedyś zakamuflował jej się gdzieś jeden słoik właśnie z kiszonymi warzywami, to co prawda one miały wszystkie już taki bury kolor, bo tam też był kawałek buraka, to jednak całkiem dobrze smakowały i po trzymaniu ponad roku tego słoika z kiszonką zjadło się i było nawet dobre.
Czyli kisimy, fermentujemy, ale teraz musimy zrobić krótką przerwę, po której oczywiście wrócimy.
Leki z zielonej apteki.
Kamila Pietrusińska, audycję realizuje Tomasz Olszewski. Witam ponownie. Dorota Grącka, zielarka, fitoterapeutka, naturoterapeutka. A pani Maria z Wrzeszcza pyta, pani Doroto.
Tak.
Było, oczywiście to słowo padło, ale na wszelki wypadek powtórzmy. Witam. Czy do kiszenia buraków na barszcz poza razowym chlebkiem dodaje się też czosnek? Pozdrawia pani Maria z Wrzeszcza.
No ja nie wyobrażam sobie bez czosnku, przyznam. Zawsze dodaję czosnek, natomiast nie dodaję razowego chleba. Także pani Mario, może pani robić jak najbardziej z czosnkiem. Im więcej go pani lubi, tym więcej może pani dodać. Znam takie osoby, których zakwas po prostu pachnie przede wszystkim czosnkowo, co dla mnie jest już trudne do przeżycia. Ale chleba razowego właśnie w obawie przed tą pleśnią, która się może pojawić, a tutaj na przedświąteczne ryzyko utraty zakwasu, no ciężko sobie pozwolić, bo ja nie wyobrażam sobie bez barszczu Wigilii, tak żebym raczej nie ryzykowała. Wygrane są te osoby, które mają startery buraczane i mogą po prostu wykorzystać, ale też proszę się nie obawiać, w zupełności zalanie solanką i oprócz oczywiście buraka i czosnku możemy tam dodać inne warzywa. Można dodać odrobinę chrzanu, można dodać marchewkę, selera, pietruszkę. To tylko wzbogaci nasz zakwas.
Ja niestety nigdy nie będę miał startera z prostego powodu, że ten cały kwas, czy to ogórkowy, czy to kapuściany, wypijam z dzikim entuzjazmem.
Ale to zostaw sobie chociaż kilka łyżeczek w maleńkim słoiczku.
No, może mnie przekonać. Spróbuję dzisiaj.
Bo my tyle mówimy o tej fermentacji, o kiszeniu, o tych produktach, ale właściwie po co my to robimy? Co dobrego z tego, prawda? Dla nas oprócz walorów smakowych, no bo przecież ja zawsze mówię też o tym zdrowotnym aspekcie różnych rzeczy, o których opowiadamy na antenie. I to, co z mojego punktu widzenia jest chyba najważniejsze, to to, że to jest żywe jedzenie. Oczywiście żywe mówię w cudzysłowie, ale niekoniecznie, bo tam przecież są dobre bakterie, które również pomagają produkować enzymy w naszym układzie pokarmowym i poprawiają trawienie. Czyli tutaj mamy taki aspekt bardzo zdrowotny. Oczywiście są osoby, które jak przesadzą czy z ilością kiszonek, czy z ilością soku kiszonego, to niestety źle to się dla nich kończy w toalecie. No ale mam nadzieję, że potrafimy tutaj się ograniczyć i nie mamy tego typu problemów. Ale też, co jest istotne, tego typu przygotowane produkty zawierają bardzo dużo witamin z grupy B i dużo mikroelementów. Ja przypomnę, że witaminy z grupy B są niezwykle potrzebne dla naszego układu neurologicznego, nie tylko dla układu trawiennego, a zważywszy, że często się mówi, że w brzuchu mamy drugi mózg, tak, z uwagi na takie ułożenie naszych nerwów i taką budowę układu nerwowego, że to jednak brzuch rządzi mózgiem, a nie mózg naszym brzuchem, to rzeczywiście te witaminy z grupy B są niezwykle istotne. Niemniej jednak warto pamiętać może o tym, że nie dla każdego wskazane są właśnie kiszonki. I to, co mówiłam, że czasami można doświadczyć takich niezbyt fajnych skutków przejedzenia się kiszonkami, no to dotyczy głównie osób, które w ogóle mają problem z zimnem i mają zimno w układzie pokarmowym i mają kłopot z trawieniem. Dlaczego? Dlatego, że kiszone warzywa czy owoce, one termicznie są neutralne w kierunku chłodnych. Także jeżeli chcemy, żebyśmy my, mówię teraz do zmarźlaków, żeby zmarźlaki też mogły cieszyć się smakiem kiszonek, to warto dodawać do kiszenia takie ostre, gorące przyprawy, właśnie jak czosnek, możemy dodać korzeń imbiru, możemy dodać chrzan czy gorczycę i wtedy taka przyswajalność zdrowotna dla nas takich kiszonych produktów będzie o wiele lepsza.
Pani Basia pyta, co można zrobić z kiszonych buraków po zlaniu soku, bo ja robię sałatki, ale nie wiem, co tak naprawdę możemy z tego zrobić.
No oczywiście możemy zrobić zupę na takich burakach, możemy zrobić sałatkę, surówkę, ale też możemy zrobić ćwikłę. Bardzo smaczna będzie, dodajemy po prostu chrzanu, możemy dodać pieprzu, możemy dodać trochę zmielonej gorczycy. Różne rzeczy już widziałam w takiej ćwikle, ale oczywiście taka najbardziej klasyczna to będzie po prostu z chrzanem i ona w lodówce potrafi stać nawet ponad rok. Jest przepyszna, muszę powiedzieć, także ja osobiście wolę nawet taką ćwikłę z kiszonych, a nie z gotowanych buraków. Też możemy, robiąc różnego rodzaju sałatki, surówki, ucierać czy kroić takie buraczki. Też widziałam i smakowałam pyszne carpaccio z takich buraków, czyli bardzo cieniutko pokrojone, bo jak je wyjmujemy ze słoika, to dosyć łatwo je się kroi. Nie są ani rozciapane, ani takie bardzo twarde, więc spokojnie możemy cieniutkie plasterki pokroić. Ja bardzo lubię właśnie dodać pieprzu, lubię dodać suszonych pomidorów, polać też oliwą, posypać kozim serem, no pychota. Także
burak z kozim serem to jest doskonałe, że tak powiem, zestawienie znane. Ja też lubię dodać mandarynki, odrobinę mandarynek, żeby tę kwaśność, tak. Że tak powiem, tak czymś słodko-kwaśnym zrównoważyć.
Oczywiście, jak najbardziej. Także zobacz, my tutaj możemy naprawdę poszaleć, można powiedzieć, kulinarnie. Absolutnie proszę nie wyrzucać tych buraków, to by było zbyt duże marnotrawstwo, tak? Poza tym, jeśli już w ogóle jesteśmy przy burakach, to warto też pamiętać, że buraki są zasadotwórcze, czyli one będą alkalizować nasz organizm. Mówię tu o świeżych też burakach, bo my przy takiej diecie, jaką mamy, czyli przeważnie duże ilości mięsa, ciasta, słodyczy, pieczywa, co ma charakter kwasotwórczy, tak, i zakwasza nasz organizm, uwaga, nie żołądek, organizm, to właściwie spożywanie buraków robi się tutaj wręcz koniecznością, oprócz innych zielonych warzyw, bo rzecz jasna będzie nam bardzo pomagać. Ja też dodam, że czerwony barsz, czerwony burak, to jest dobry sposób na pomoc przy tak zwanym pieczeniu w dołku, przy zgagach czy takim kwaśnym odbijaniu się. No tutaj możemy wypić sobie filiżankę nawet takiego ciepłego barszczyku, tylko uwaga, bez dodatku octu. Ja wiem, że niektórzy gotując barszcz, tu mówię już o burakach takich surowych, dodają ocet, żeby kolor zachować, no to tu powiem, że jeżeli ktoś właśnie ma te objawy pieczenia w dołku czy zgagę, no to taki barszcz musi być bez octu. Oczywiście lepszy będzie barszcz kiszony, gdzie dodatkowo warto pamiętać, że zakwas z buraków jest bardzo dobry przy anemii. Ja często spotykam osoby, które stosują różnego rodzaju preparaty z żelazem, a no niestety one mogą prowadzić do zaparć. Natomiast taki zakwas z buraków do zaparć nas nie doprowadzi, a dodatkowo będzie zapobiegać zakrzepom krwi, czy właśnie będzie wspomagać pracę naszej wątroby chociażby, tak, czy nerek. No i też będzie przeciwdziałać rozwojowi tych wszystkich bakterii patogennych, które w naszych jelitach czasami powodują te takie kruczenie, jak to się mówi, w brzuchu, tak, takie nieprzyjemne burczenie i gazy.
Tutaj pani Anna pisze, ja robię zakwas cały rok, będę musiała spróbować kiszenia innych warzyw, pozdrawiam. Pani Ania pyta, witam, mam buraki swoje z działki i niektóre są gorzkie, dlaczego?
O, nie wiem. Jeszcze się nie spotkałam z gorzkim burakiem, przyznam.
Ciekawe, czy tu może zachodzić podobne zjawisko jak w przypadku ogórka, kiedy wiadomo, że ogórek obierany od niewłaściwej strony powoduje to, znaczy obieranie z niewłaściwej strony powoduje to, że mamy gorzki ogórek.
A ja z kolei, a propos ogórka, to słyszałam wersję, no ponieważ wiesz, jak ogórki rosną, leżą na ziemi, tak? I te zielone części, łodyżki i liście, no to też wszystko jest na ziemi. I jeżeli depczemy po tych gałązkach przed zerwaniem ogórka, a właśnie on tą bardziej zieloną częścią, zdaje się, jest przypięty do ogonka, no to że wtedy jest to gorzkie. Co się przekłada pewnie na to, od której końcówki warto zacząć obieranie, tak? Żeby tą gorycz odciąć i nie przełożyć jej na całość ogórka. Trzeba by to sprawdzić z ogrodnikiem.
Pan Paweł ma pytanie, ale nie wiem, czy odważysz się mu odpowiedzieć tak wprost. Dzień dobry, czy można jeszcze zjeść czerwoną, kiszoną kapustę po roku przechowywania w piwnicy w temperaturze 15 stopni? Pozdrawiam.
Ja przyznam, że tak. Otworzyłabym najpierw, zobaczyła, jak to wygląda. Czy jest tam jakaś pleśń, czy zgnilizna, bo to jest taki specyficzny zapach. Potem wzięłabym, roztarła w palcach, czy to jest jak taka śliska glimza, taka rozpadająca się, czy też ma jeszcze tą swoją zachowaną lekką twardość. No oczywiście spróbowałabym, znając siebie, o ile te pierwsze dwa testy wyszłyby pozytywnie, czyli zapach jest okej, i nie rozpada się to tak zupełnie w rękach, to bym spróbowała bardzo niewielką ilość, jakie jest w smaku. I no ponieważ znam smak kiszonej czerwonej kapusty, no to szybko bym się zorientowała, czy ona jeszcze się nadaje do jedzenia, czy nie. Na pewno jednak, panie Pawle, nie wyrzucałabym tego od razu, bez sprawdzenia, czy być może nie nadaje się do zjedzenia.
Ewentualnie obróbka termiczna mogłaby tutaj rozwiązać problemy? Bo na przykład zasmażona kapusta czerwona
to nie rozwiązała, przyznam. I też nie wiem, jakby taka zasmażana, kiszona czerwona kapusta smakowała. Na ciepło nie próbowałam. Raczej świeżą kapustę robiłam, gotowaną i zasmażaną, a taką kiszoną jadłam po prostu na zimno.
Pan Wojciech ma pytanie, czy można zakisić dynię?
A można, oczywiście, że tak. Bardzo smaczna jest. Bardzo lubię ją jako dodatek do obiadu. Także zachęcam. Proszę kisić dynię.
Takie młode patisony są świetne, ale teraz o tej porze raczej młodych patisonów już nie kupimy.
No pewnie nie, pewnie nie. W ogródkach już też raczej niewiele mamy. Jeśli udało nam się coś pozbierać albo kupimy gdzieś, bo może gdzieś można jeszcze dostać, to wtedy rzeczywiście warto kisić. Ale możemy przecież jeszcze kupić rzodkiewkę, no bo ona ciągle pod folią rośnie. Jeżeli ktoś ma oczywiście swoją, no to ma większą pewność, że to niczym nie było pryskane. Wygląda przecudownie w tych słojach, te okrągłe rzodkieweczki. Smakuje wybornie i jest bardzo atrakcyjną przekąską do postawienia na stole.
Pan Grzesiek pyta z kolei, witam, a co jak pojawią się kółka pleśni na zakwasie z buraków?
No, to jest to do wylania.
Nie jest tak, że wrzucamy to, że tak powiem, delikatnie łyżeczką, bo i uważamy, że dalej nie przeszła ta pleśń?
Nie, to jest właśnie ten błąd, który często robimy. Też na przykład wyjmujemy z lodówki jogurt czy kawałek sera, odcinamy pleśń z sera i resztę zjadamy, czy wyjmujemy łyżeczką z wierzchu tą pleśń i resztę zjadamy. Jeżeli już jest na wierzchu i pleśń jest widoczna, to znaczy, że grzyb opanował cały produkt.
To, co widzimy, tak. To jest tylko ten tak jak ten wierzchołek góry lodowej tak naprawdę.
Dokładnie. To jest ten wizualny aspekt tego grzyba, który nam się rozprzestrzenił w naszym produkcie. Także tutaj nie zachęcam, bo takie pleśnie no po prostu dla naszego zdrowia nie służą nam.
Pani Jola, dzień dobry. Mój zakwas z buraków jest mocno kwaśny. Kolor i klarowność piękna. Czy przyczyną tego silnego kwasu może być to, że stało kilka dni za długo? Dodam, że robię zakwas nie pierwszy raz. Pozdrawiam serdecznie. Mhm.
Może tak być. Ja robię różne eksperymenty i o ile zawsze zakręcam mocno słój, to raz przyznam, że eksperyment wyszedł mi dość niezamierzenie. Po prostu zapomniałam zakręcić słoja, no i zrobił mi się ocet praktycznie, czyli no weszły po prostu, wszedł tlen, tak, w dużych ilościach, zrobiła mi się fermentacja tlenowa. I tutaj no już potraktowałam to tak jak każdy inny ocet z owoców czy warzyw, czy z ziół, który robię. Ale rzeczywiście może być tak, że jeżeli nieszczelnie był słoik zakręcony albo tylko szmatką, co przecież też się zdarza, żeby szybciej ten kwaśny smak uzyskać, jak do barszczu chcemy, czy długo stoi, w takich warunkach domowych, nazwijmy to temperatura pokojowa, to może się zrobić nam bardziej kwaśny. To samo zresztą dzieje się z kombuczą, o której jeśli zdążymy, to też możemy parę słów powiedzieć. Jeżeli chcemy, żeby nasz zakwas nie był taki kwaśny, to po prostu zlewając szybciej do butelek, wstawiamy do lodówki albo do zimnego jakiegoś pomieszczenia, żeby ten proces kiszenia zatrzymać. On będzie wtedy delikatniejszy, ten nasz zakwas.
Pani Magda pisze, dzień dobry, robię zakwas buraczany bardzo często, uwielbiam, niestety jedyna w rodzinie. Czasem dodaję jabłko dla smaczku. Ostatnio wyszedł mi bardzo gęsty, taki kisielowaty. Czy to coś złego?
Nie, to nie jest nic złego. Ja kupuję czasami zakwas z buraków gotowy już w butelce i czasami on właśnie jest taki troszkę kisielowaty, także też można go spokojnie wypić.
Tutaj pani Beata pisze tak, dzień dobry, a ja po zlaniu zakwasu buraki wyciskam przez sokowirówkę i mam dodatkowy sok, a pozostałości na kompost. Pozdrawiam.
O, oczywiście, jak najbardziej, bardzo dobry pomysł. Także zobacz Tomku, ile mamy różnych możliwości, tak?
Pani Aśka z kolei, ale nie wiem, czy to jest związane z kiszonkami, to zjawisko. Aha. Wiadomo, że kiszonki są zdrowe, ale ratunku, co zrobić, żeby nie stracić włosów, wychodzą okropnie.
O, no tak, to znaczy teoretycznie możemy powiązać troszkę to z kiszonkami, szczególnie z burakami, bo jak mówiłam, buraki przy anemii, a włosy często nam wypadają, jak mamy właśnie słabą krew, niedobory krwi, ale też kiedy nawet jeśli się dobrze odżywiamy, to tych substancji odżywczych nie przyswajamy, bo mamy zaburzenia w układzie pokarmowym, czyli można powiedzieć, że jakość naszej krwi no niestety jest słaba. Może być też tak, że cebulki włosów nie otrzymują odpowiedniej ilości odżywienia, bo na przykład sebum czy łój przy takiej łojotokowym problemie skóry, na głowie szczególnie, po prostu blokuje nam te miejsca, w których cebulki wyrastają. Może być też tak, że skóra głowy jest opanowana przez drożdżaki na przykład, że nadmiar naskórka wypycha nam włosy, że one nie, no, szybciej po prostu wypadają, a tak szybko nie odrastają. Także tutaj no, przyczyn może być dużo i w zależności od tego po prostu różne działania trzeba podjąć. Niemniej jednak pierwszy podejrzany, jakiego bym poszukiwała, to obszar właśnie związany z krwią, z wątrobą, z przyswajaniem substancji odżywczych. Także zrobiłabym na pewno badania, jaki jest poziom krwi, poziom ferytyny, hemoglobiny, czerwonych krwinek, jak w ogóle, jaki jest stan naszej krwi. A ponieważ no tutaj to pani zgłasza problem, w sensie kobieta zgłasza problem, no to też warto by zobaczyć, czy nie ma zbyt dużej utraty krwi, takiej co miesiąc, tak? Czy te miesiączki nie są zbyt obfite, a może też są mięśniaki i są jakieś krwawienia. No dużo tutaj jest rzeczy do posprawdzania, żeby stwierdzić, co jest przyczyną takiego silnego wypadania włosów.
Pani Basia, nie tylko ona prosi jeszcze raz o podanie proporcji, ile wody na kilogram buraków i ile soli. Raz jeszcze pojawiały się pytania, czy to 2,5 grama, czy 2,5 dekagrama. Aha. Więc może
to ja
raz
może
jeszcze
podam
powiedzmy.
Taki podstawowy może przepis na zakwas z buraków, bo tak, 1,5 kilograma buraków, pół główki czosnku. Oczywiście kto nie lubi, nie musi, kto lubi, może więcej. Ja też daję kilka kulek ziela angielskiego, listki laurowe, wodę, tutaj 4 litry na 1,5 kilograma buraków i niejodowaną sól kamienną, gdzie ja daję akurat 2 łyżki soli kamiennej na litr.
Klasyczna, łatwa do zapamiętania, mam nadzieję, proporcja. Pani Dorota pisze, że wypadanie włosów to może być niedoczynność tarczycy. No ale no to tak, już troszeczkę to inny temat na inną audycję.
Tak,
to,
tak.
To może w takim
bo
razie.
Co jest przyczyną niedoczynności tarczycy, tak? No i tutaj no zaczyna właśnie się bajka.
A z kolei na włosy bardzo dobrze robi, z tego co pamiętam, moja mama stosowała, z czarnej rzodkwi. Taka płukanka, czy też jakaś inna forma czegoś, co ma siarki dużo w sobie.
Tak, no to już zewnętrzne stosowanie. Ja bym oczywiście też taką czarną rzodkiew czy rzepę stosowała wewnętrznie, ale rzeczywiście sama pamiętam, bo jako dziecko miałam słabe włosy, mama wcierała mi sok z takiej rzepy we włosy. Trochę mnie to piekło, jako dziecko bardzo nie lubiłam tych zabiegów, ale rzeczywiście ona pomagała wesprzeć. Natomiast jeżeli problem jest wewnętrzny, o których tutaj powiedziałam, jakie mogą być przyczyny, to samo działanie zewnętrzne, czyli stosowanie różnego rodzaju wcierek czy różnego rodzaju kompresów, no to będzie za mało. Będzie wspierające oczywiście, bo będzie na przykład rozgrzewało nam skórę, będzie sprawiało, że te substancje odżywcze od środka będą lepiej wnikały w cebulki włosów, więc na pewno to będzie wspomagające, ale samo niewystarczające.
Mamy niecałe 4 minuty. Czy z tą kombuczą zdążymy?
A ja myślę, że zdążymy. Ona jest coraz bardziej popularna. Niektórzy mówią, o, jakieś takie tutaj nowum, jakiś wymysł hipsterski, tak? Czy może wegetarianie coś wymyślili? Ale to nieprawda, bo historia kombuczy sięga ponad 200 lat przed naszą erą, bo w Chinach właśnie już wtedy kombuczę przygotowywano, a nazwa pochodzi od nazwiska człowieka, który ją zaczął robić, dr Kombu, który sfermentował herbatę i przywiózł ją jako środek leczniczy. No do nas trafiła znacznie później, bo dopiero jak szlaki handlowe zostały rozbudowane, więc na początku XX wieku, najpierw w Rosji, potem w Niemczech, a potem już tak międzynarodowa popularność się zrobiła, bo wystarczy nam tutaj herbata, cukier, no i oczywiście może być starter. Tutaj nazywany jest to grzybem herbacianym, ale tam grzyba nie znajdziemy. To są po prostu, to jest takie zestawienie bakterii, drożdży głównie, tak? To są takie mikroorganizmy i na pewno nie ma tam grzyba, więc to jest taka bardziej nazwa zwyczajowa. Jeżeli ktoś z Państwa usłyszy, że potrzebny jest grzyb kombuczowy, to jest tylko nazwa zwyczajowa. Tak naprawdę kombucha powstaje w wyniku właśnie fermentacji herbaty. W obecności cukru potrzebujemy też tych bakterii i drożdży i robi się to bardzo, bardzo prosto. Zdążymy jeszcze podać przepis, Tomku?
Chyba tak, 2 minuty.
Tak, dobrze. 2 minuty, tak. Dobra. No to potrzebujemy tak, 800 ml gorącej wody, łyżeczkę dobrej liściastej herbaty, czyli żadne tam torebki. Może być herbata zielona, może być czarna, czerwona, naprawdę może być też mieszanka, mogą być różne. 100 ml najlepiej płynu z poprzedniej kombuczy, czyli startera. Dobrze jest od kogoś dostać, albo kawałek takiego, uwaga, mówię nazwę zwyczajową, grzyba herbacianego, to jest taki glut. Można nawet kupić przez internet, ale na pewno nasi znajomi robią kombuczę, więc dostaniemy plus 80 gramów cukru. Ten cukier oczywiście będzie zjedzony, aczkolwiek...
Ale nie przez nas, przez te herbaty.
Nie, przez te bakterie i drożdżaki. I drożdżaki, ale tam oczywiście troszkę tej słodyczy zostanie. To znaczy, jeżeli krótko będzie trwał proces fermentacji, to będzie to słodkie. No herbatę oczywiście musimy zalać gorącą wodą, zaparzyć ją, odcedzić, dodać cukier, tak żeby się całkowicie rozpuścił, koniecznie odstawić do wystygnięcia i dodajemy starter. Na słoik nakładamy gazę i przykrywamy zakrętką, ale nie dokręcamy. Tak? I no i tutaj jest to proces fermentacji tlenowej, czyli jest tam dostęp powietrza i pod koniec tego procesu kombucha jest gotowa. Oczywiście możemy ją próbować, czy ma być mniej lub bardziej kwaśna. Ostatnio zostałam obdarowana przez moją koleżankę kombuczą. To takie sobie łyknęłam i łzy prawie poleciały mi z oczu, bo była bardzo kwaśna, czyli dłużej po prostu stała i zrobiła się mocno octowa. Także tutaj uważajmy, bo jest dostęp powietrza. Jeżeli zbyt długo będziemy trzymać, to potem rozcieńczajmy w wodzie i pamiętajmy, że kombucha jest raczej dla osób, którym jest ciepło, nie narzekają na marznięcie.
Kisimy, fermentujemy. Dorota Grącka, Tomasz Olszewski, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.